czasach moich studiów seminaryjnych była bardzo taka poczytna książka, to było 30 parę lat temu. W 75 roku konkretnie w krakowskim wydawnictwie Znak ukazała się niewielka książka pod redakcją Józefy Hendelowej pod tytułem Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Wypowiedzi w ankiecie Tygodnika Powszechnego. Ta niewielka książka, jak powiedziałem, w czasach mojego seminarium była prawie że lekturą obowiązkową. Był to zbiór wielu świadectw różnych ludzi mówiących o ich wierze w Chrystusa. Wiele z tych świadectw, tych wyznań zawierało burzliwe doświadczenia II wojny światowej. Przyszła mi taka myśl, że podobne pytanie, podobną ankietę warto byłoby rozpisywać mniej więcej co 20, co 25 lat, aby każde pokolenie mogło szukać odpowiedzi na to podstawowe pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Bo każde pokolenie inaczej odczytuje osobę i wydarzenie Chrystusa. Zmienia się przecież kontekst naszego życia. Zmieniają się różne uwarunkowania kulturowe, a więc odczytywanie niezmiennej aktualności osoby Jezusa Chrystusa będzie za każdym razem inne. To ankietowe pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, to nic innego jak echo pytania, jakie sam Jezus Chrystus postawił pod Cezareą Filipową swoim uczniom, kiedy pyta ich, za kogo ludzie mnie uważają. I apostołowie prześcigują się w odpowiedziach, w cytowaniu różnych poglądów i nagle Jezus stawia im pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Ta pierwsza część pytania, czy to pierwsze pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, było tylko przygotowaniem do fundamentalnego pytania. Za kogo wy mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? To jest właśnie to ewangeliczne pytanie, z którym także i nam trzeba się zmierzyć. To pytanie stawia Kościół w Polsce po przeżyciu roku wiary. Podsumowaniu tego, co się wydarzyło w roku wiary, program duszpasterski przewidziany rok 2013-2014 bierze za myśl przewodnią słowa wierzę w Syna Bożego. To jest hasło tego roku duszpasterskiego. Wierzę w Syna Bożego. W tym haśle roku zawiera się właśnie to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, skoro ja w Niego wierzę. W przyszłym roku, 14-15, program duszpasterski będzie pod hasłem Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. 2015-16 hasłem będzie Nowe życie w Chrystusie. A rok liturgiczny 16-17, kiedy przypadnie 1050-lecie Chrztu Polski, będzie upływać pod hasłem Idźcie i głoście. Taki jest zamysł naszych pasterzy, aby owoce roku wiary rozłożyć na tą czteroletnią refleksję. Zaczyna się ona od fundamentalnego pytania, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Wierzę w Syna Bożego. To pytanie, które Kościół nam stawia, my sami sobie stawiamy. Czy to w środowisku naszego instytutu, który przecież ma szczególny tytuł, stawiasz sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, skoro nosi nazwę Chrystusa Króla, Instytut Świecki Chrystusa Króla. A więc nie możemy uniknąć postawienia sobie tego pytania, kim jest dla mnie Jezus Chrystus Król. Stawiamy je sobie jako cała wspólnota, ale też indywidualnie. To pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, do którego prowokuje nas program duszpasterski obecnego roku, to fundamentalne pytanie o swoją chrześcijańską i instytutową tożsamość. Pozwólcie, że znowu przywołam Jana Pawła II, który w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1985 roku, pisząc, że pokój i młodzi idą razem, taki był tytuł tego orędzia na Światowy Dzień Pokoju 85, zachęca ludzi młodych, aby szukali odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie papież nazywa nieuniknionym, zaś drugie pytanie pytaniem podstawowym. Pytanie nieuniknione i pytanie podstawowe. Pytanie nieuniknione brzmi: jakie jest wasze pojęcie człowieka? Pytanie nieuniknione. Jakie jest wasze pojęcie człowieka? Zaś pytanie podstawowe: kim jest wasz Bóg? Jedno i drugie warunkują się wzajemnie. Od odpowiedzi na jedno z tych pytań zależeć będzie odpowiedź na drugie. Tę zależność pytania nieuniknionego o pojęcie człowieka i pytania podstawowego o pojęcie Boga wyjaśnia Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis, jak również wyjaśniał w przemówieniu na Placu Zwycięstwa. Powiedział wtedy: człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Bez odpowiedzi na podstawowe pytanie, kim jest twój Bóg, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, nie można zrozumieć siebie, nie można udzielić odpowiedzi na pytanie, kim jestem jako człowiek. Drogie Panie, to podstawowe pytanie, kim jest dla mnie Bóg, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, to pytanie, które dotyczy sensu mojego życia i powołania. Ale nie chodzi, rzecz jasna, o standardową odpowiedź w sensie poznawczym, o encyklopedyczną definicję. Ale to pytanie zmusza do szukania odpowiedzi egzystencjalnej. To znaczy odpowiedzi, która jest dotknięciem samego dna własnej egzystencji. A więc chodzi o to, żeby na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, powiedzieć nie tylko, za kogo go uważam, co myślę na ten temat, co wiem. Nie chodzi o to, by odpowiedzieć, kogo kocham, komu oddałam swe życie, ale by znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie, jak go kocham i dlaczego oddałam mu swoją miłość i samą siebie. Nie tylko kogo, ale jak. To jest pytanie o jakość. To pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, jest konsekwencją refleksji, jaką podejmowaliśmy podczas mszy świętej na temat powołania. Jeżeli mówiłem w homilii o powrocie do początku, do tej pierwszej miłości, która daje nam szansę ciągłego odżywania powołania, zachowania tej świeżości swojego powołania, to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, zdaje się sięgać jeszcze głębiej. Odsyła nie tylko do początku powołania, ale do jakiegoś prapoczątku, do dna duszy, do tej najbardziej podstawowej w sensie czasowym i jakościowym fascynacji Bogiem. Do tego zadziwienia, które było wcześniej, być może było wcześniej, niż nasza świadomość. Dotykamy tu wielkiej tajemnicy człowieka, ale może, mówiąc o tej podstawowej fascynacji Bogiem, tym prapoczątku, być może trzeba przyjąć taką hipotezę, że dusza, którą Bóg powołuje w chwili, gdy rodzice powołują do istnienia dziecko, Może w tym akcie stworzenia ogląda Boga. I stąd w nas jest ta tęsknota za Bogiem, który wyraz dał święty Augustyn, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Że w każdym człowieku jest jakaś tęsknota za Bogiem. Musiała być jakaś pierwotna fascynacja, jakiś prapoczątek. I to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, odsyła nas do owego prapoczątku, do tej pierwotnej, najbardziej podstawowej fascynacji Bogiem. To pytanie o miejsce dla Chrystusa w życiu wspólnot chrześcijańskich i poszczególnych osób zawsze od początku chrześcijaństwa było nerwem teologii. To pytanie było motorem dla rozwoju teologii. Nawet w sytuacji, kiedy w związku z tym rodziły się najstarsze, podstawowe herezje chrystologiczne. Rzecz ciekawa, że pierwsze herezje chrześcijańskie, a było ich wiele, ale te najbardziej podstawowe to były herezje trynitarne dotyczące tajemnicy boskiej Trójcy i herezje chrystologiczne. Właściwie nie było herezji mariologicznych jako takich. I na przykład mamy z takich herezji chrystologicznych, czyli błędnych poglądów odnośnie do osoby Jezusa Chrystusa, mamy przynajmniej kilka najważniejszych. To doketyzm, monofizytyzm, monoteletyzm czy nestorianizm. Żeby tu nie robić wykładu z historii dogmatów, więc tylko krótko scharakteryzujmy. Doketyzm to pogląd, który głosił, że Jezus miał tylko pozorne, eteryczne ciało. Nie żył w realnym ciele ludzkim. Wobec tego wcielenie i konsekwentnie męka na krzyżu były pozorne, a więc nie były istotne dla zbawienia. Zbawienie, jeżeli dokonało się, to na innej drodze. Nie poprzez wcielenie, nie poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tak głosił doketyzm. Ale to jest właśnie pogląd szukający odpowiedzi, kim jest Jezus Chrystus. Monofizytyzm mówił, że Chrystus ma jedną naturę, monofizis, jedna natura. Natura boska wchłonęła naturę ludzką. Chrystus nie jest Bogiem i człowiekiem, ale jest jakąś jednością. Człowieczeństwo jest jak kropla, która znika w oceanie. Człowieczeństwo Chrystusowe w świetle tego poglądu nie ma znaczenia, monofizytyzm. Podobnie monoteletyzm mówi o tym, że w Chrystusie była jedna wola. Nie wola boska i wola ludzka, doskonale uzgodnione, bo dwie natury, ale jedna wola. Boskie człowieczeństwo, czy człowieczeństwo Chrystusa nie odegrało więc istotnej roli w dziele zbawienia w świetle tego. Znowu błąd, który dotyczy tego podstawowego pytania, kim jest Jezus Chrystus. Inna herezja z pierwszych 4-5 wieków to nestorianizm, który głosi przeciwnie niż monofizytyzm, że w Chrystusie były dwie odrębne natury, boska i ludzka, nie mające z sobą nic wspólnego. Chrystus więc nie narodził się jako Bóg z Maryi. Jedynie to ludzkie dziecko urodzone z Maryi może w momencie samego rodzenia, a ewentualnie w momencie poczęcia, zostało adoptowane przez boską naturę. Znowu, zostało wchłonięte. To są oczywiście subtelności teologiczne, które mają swoje konsekwencje historyczne i kulturowe, ale przywołuję je po to, by pokazać, że problem, kim jest Jezus Chrystus, jest problemem od początku pojawiającym się w chrześcijaństwie. Że jest osią zagadnień teologicznych. Także w naszych czasach. Pod koniec XIX wieku i na przełomie, i na początku lat, w latach XX wieku również pojawiały się błędne poglądy dotyczące osoby Jezusa Chrystusa. Na przykład protestancki teolog Robert Bultmann głosił, że nie jest ważne, kim jest mistrz z Nazaretu. Nawet nie jest ważna jego historyczność i działalność. Liczy się natomiast to, co uznane zostało za jego naukę. W ten sposób nastąpiło oddzielenie Jezusa jako postaci historycznej od jego Ewangelii, od jego nauki, przyjętej przez środowiska wczesnochrześcijańskie i przekazane następnym pokoleniom. Pogląd Roberta Bultmana prowadzi do wniosku, że historyczny Jezus z Nazaretu, ochrzczony przez Jana Chrzciciela w Jordanie, mógł w ogóle nie istnieć jako Bóg człowiek. Natomiast jego uczniowie w przekazanej doktrynie uczynili go Mesjaszem, który jako Chrystus istniał bardziej w świadomości uczniów niż historycznie. Chodzi o co? Mówiąc jeszcze prościej, że Chrystus jako Mesjasz, cała jego Ewangelia, to nie tyle owoc realnej, historycznej osoby, co bardziej produkt intelektu jego uczniów. Pewnej konwencji, jaka wytworzyła się w historii, zwłaszcza starożytnej i ciągle przekazywanej. A więc mamy Jezusa historii i Chrystusa Ewangelii. Dwie zupełnie różne rzeczywistości. Dlatego Bultmann dopuszcza taką możliwość, że Chrystus historyczny mógł w ogóle nie istnieć, natomiast historycznie istnieje doktryna, która go personifikuje, która uznaje go za Zbawiciela. Podobnej schizofrenii odnośnie do osoby Jezusa Chrystusa dopuszczają się współcześni, w naszych czasach, różni myśliciele i ideolodzy z kręgów liberalnych, akceptując wprawdzie historiozbawczy fakt Jezusa Chrystusa, ale w oderwaniu od jego mistycznego ciała, jakim jest Kościół. Ci współcześni herezjarchowie zdają się mówić: Chrystus tak, ale Kościół nie. Jesteśmy tego świadkami. Dał temu wyraz także Jan Paweł II w licznych swoich wypowiedziach, m.in. w encyklice Redemptoris Missio, gdzie właśnie podejmuje ten problem. Pewne środowiska mówią: Chrystus tak, ale Kościół nie. Owszem, uznajemy Chrystusa, ale nie chcemy całej widzialnej struktury Kościoła. Inni natomiast mówią odwrotnie: Kościół tak, Chrystus nie. Kościół tak, niech będzie, ale jako instytucja charytatywna, edukacyjna, wyręczająca państwo w różnych obszarach aktywności, ale niech się Kościół nie wtrąca w żadną ideologię, niech Kościół nie głosi tego swojego Chrystusa, niech się zajmie chorymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, tymi, którymi nikt nie chce się zajmować, bo jest to zbyt kosztowne. To jest właśnie przykład tego rozdarcia, tej współczesnej herezji, która znowu dotyczy osoby Jezusa Chrystusa. Drogie Panie, więc chciałem tylko na tych paru przykładach pokazać, jak problem, kim jest Jezus Chrystus, jest problemem ciągle aktualnym, ciągle żywym. Dlatego warto taką ankietę, czy przynajmniej takie pytanie stawiać od czasu do czasu, bowiem jest to pytanie o nas, o naszą tożsamość, o nasz wybór, o nasze powołanie, o naszą decyzję. Niezależnie od tego, za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa, na wieki pozostanie On Mesjaszem, pozostanie namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu w Jordanie, na zawsze dla nas pozostanie umiłowanym Synem Ojca, naszym Królem, którego należy przyjąć pod sankcją utraty zbawienia i sensu własnego życia. Każdy człowiek wierzący stawia sobie więc pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jest to pytanie bardzo osobiste, na które trudno byłoby publicznie odpowiadać. Taka publiczna odpowiedź, takie świadectwo wygłoszone publicznie z ambony wydaje się mało autentyczne, spłaszczające problem. Na to pytanie można dać odpowiedź jedynie bardzo, w sposób taki bardzo intymny, bardzo osobisty, gdzieś w dnie swojej duszy, w ciszy swojego serca, w sposób nie dający się do końca wyrazić. Bardziej chodzi o to, aby przeżyć realną obecność Chrystusa, aniżeli ją opisać, zdefiniować, zadeklarować. No i tu się pojawia pytanie, jak zbadać, jak ocenić wobec własnego sumienia to, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I pozwólcie, że podejmę próbę podpowiedzenia kilku sposobów, czy jakby takich dodatkowych pytań, dzięki którym wydaje się, że zbliżamy się do właściwego stylu odpowiedzi na to, jak powiedzieliśmy, podstawowe pytanie. Otóż ta odpowiedź, jak powiedziałem, dotyczy nie tyle sfery poznawczej, bo to najłatwiej wyczytać w książce, powtórzyć credo i sprawa załatwiona. Ale to pytanie dotyka tego, co Biblia nazywa sercem, a więc sfery naszych uczuć, naszych decyzji, naszych myśli. I tu trzeba byłoby badać, jakie są moje uczucia, jakie są moje decyzje, akty woli, jakie są akty rozumu w związku z osobą Jezusa Chrystusa. I w tych trzech grupach pozwólcie, że postawię kilka takich pytań, które mam nadzieję pomogą znaleźć dla samej siebie odpowiedź na to podstawowe pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o uczucia, warto by więc zbadać, prześledzić, przeanalizować, jakie właśnie poruszenia serca, poruszenia zmysłów, poruszenia uczuć na przykład wywołuje imię Jezus, Jezus Chrystus, Chrystus Król. Co czuję, kiedy o Nim się mówi, kiedy o Nim słucham, kiedy zwracam się do Niego w modlitwie, zwłaszcza spontanicznie, w aktach strzelistych. Jakie są te moje uczucia, te moje poruszenia? One zawsze są, ale jakie? Trudno nawet byłoby je opisywać, bo uczucia mają to do siebie, że niełatwo poddają się opisom. Na przykład na adoracji, która będzie za chwilę. Czy odczuwam Jego obecność? W jaki sposób? Czasem ludzie mówią, czuję obecność Boga. Co to znaczy? Jak to jest? Ja zdaję sobie sprawę, że bardzo trudno przy pomocy słów, pojęć oddać to. To uczucie obecności. Ale warto byłoby się mimo wszystko temu jakoś przyjrzeć. Próbować to ogarnąć. Bo to jest właśnie odpowiedź, kim On dla mnie jest. Do czego można byłoby to uczucie obecności porównać? Święta Teresa od Jezusa, jak prawdziwa zakochana kobieta, po prostu porównuje to odczucie bliskości Boga do zaręczyn czy do zaślubin. Ale to też tylko pewien obraz, natomiast treść tego obrazu, tego porównania jest daleko bogatsza. Czy jest we mnie typowy dla zakochanej kobiety zawrót głowy moim oblubieńcem? Chyba nie muszę tłumaczyć, jak się zachowuje zakochana kobieta. Ale drogie panie, ale właśnie warto czasem pomyśleć takim sposobem bardzo ludzkim. Ja wiem, że może to trywializuje nieco ten problem. Ale czasem przychodzi taka myśl. Czy my, osoby konsekrowane, kobiety konsekrowane, nie zostałyśmy jakoś wysterylizowane z tego, co jest typowo kobiece? Obserwujemy przecież naszych środowiskach, koleżanki, czy w rodzinach, nasze bliskie, kobiety, które są zakochane w swoim mężczyźnie, w mężu, w kimś tam. A w nas jakby ten ogień wygasł, jakbyśmy zostały wysterylizowane właśnie z tych uczuć, z tych przeżyć, które nadają piękno kobiecej osobowości. Dlaczego nie miałybyśmy być zakochane, zafascynowane naszym oblubieńcem? Jeżeli kobieta potrafi przeżywać w sposób bardzo promienny, dający się zaobserwować radość miłowania człowieka, to dlaczego miłowanie samej miłości, źródła miłości, nie powoduje daleko większego rozpromienienia? Raczej przeciwnie. Jakieś skurczenie powoduje. Coś tu jest nie tak. Idąc dalej tokiem tego myślenia, warto by więc zastanowić się, jak to jest, że zakochana kobieta nosi w swojej portmonetce fotografię kochanego, wszędzie widzi jego ślady, słyszy jego głos, prowadzi jakiś wewnętrzny dialog z tym swoim ukochanym. Po prostu on jest całym jej światem. Czy Chrystus jest moim całym światem? Czy doznaję rozradowania, gdy wybrzmiewa jego imię, i cierpię, gdy mówi się źle o Chrystusie, o Kościele? Tak jak normalna kobieta, która czuje to, co czuje kochana przez nią osoba. Jeśli chodzi o sferę decyzji, jeżeli on jest dla mnie najważniejszy, to każda, choćby najmniejsza decyzja powinna uwzględniać jego opinię. I znowu, jak zachowuje się zakochana kobieta? Na przykład, nie chciałbym sprowadzić całego problemu tylko do tego, ale tylko daję jako ilustrację. Zakochana kobieta cokolwiek kupuje dla siebie, kolczyki, bieliznę osobistą i różne takie rzeczy, kupuje to dla siebie, ale zawsze z myślą o nim. Czy jemu się to będzie podobać? Czy ja się będę mu w tym podobać? To nas prowadzi do właśnie zastanowienia, do zbadania, jakie są moje decyzje. Nie mówię tylko o decyzjach związanych z zakupem kosmetyków, bielizny i temu podobnych rzeczy, ale chodzi o w ogóle całą sferę naszych decyzji życiowych, naszych działań. Czy jest w nas podobne do kobiet w świecie, że tak powiem, to zawieszenie swojej decyzji na moim oblubieńcu? Czy pytam się, co on by na to powiedział, gdyby w cielesnej postaci stanął przede mną? Czy ja bym mu się podobała? Czy on by miał we mnie upodobanie? Wiemy dobrze, że takie drobne akty woli, takie drobne sygnały połączenia emocjonalnego, one bardzo mocno wiążą ludzi, bardzo wzmacniają więź. Różne drobne gesty, drobne sygnały komunikacji są jak te cieniuteńkie nici. Wprawdzie jedną taką nić można bez problemu zerwać. Ale jeżeli wiele jest tych cieniutkich nici, one tworzą siatkę, tworzą więzy nie do rozerwania. Proszę sobie związać ręce jedną nitką. Zerwanie jest żadnym problemem. Ale jeżeli całą szpulkę nici zużyjemy na związanie rąk, to już jest problem. Przecież wielkie liny, sznury, którymi się przywiązuje potężne statki do nadbrzeży, z czegoż są zrobione? Z cieniutkich nici. I coś podobnego jest w życiu. Wiemy, jak to jest między ludźmi. Wysyłają sobie sygnały, jakieś krótkie, drobne takie gesty, które wzmacniają tę więź. Czy coś takiego jest w mojej relacji z Chrystusem? Akty strzeliste, króciutkie nawiedzenia, krótkie komunie duchowe, które sprawiają, że te pojedyncze akty zjednoczenia z Nim tworzą nierozerwalną więź i dostosowują moje decyzje, nawet te bardzo drobne, do Jego woli. No i trzeci obszar myśli. Czy Jezus Chrystus jest pierwszym, który zna moje myśli? Czy z Nim jako pierwszym i czasami jedynym, wyłącznym dzielę się tymi myślami. Jak zachowuje się zakochana kobieta? Cokolwiek przeżywa, cokolwiek się wydarzy, cokolwiek się dowie, to najpierw dzieli się z kim? Z przyjaciółką. Najpierw zadzwoni do przyjaciółki. Choć bywa, że właśnie ten jej jedyny jest właśnie pierwszym. On ma prawo być pierwszym, który się o tym dowiaduje. Czy Chrystus jest takim właśnie pierwszym, do którego idę z moimi sprawami? Czy On jest moim powiernikiem? Czy też zarazem jest najważniejszym przedmiotem mojego zainteresowania? Najciekawszą osobą, która mnie fascynuje, o której chcę wiedzieć wszystko. Tak jak chcę wiedzieć o przyjaciółce, o kimś tam innym. W naturze kobiety jest właśnie ta wrażliwość na człowieka. Mężczyzny interesują sprawy, mechanizmy. Kobiety interesuje żywy człowiek, co on czuje, co przeżywa, kim jest. To jest geniusz kobiety. Zainteresowanie osobą, konkretem. Czy wśród tych osób Chrystus jest na pierwszym miejscu? Bo przecież nigdy dość myślenia i mówienia o Nim. Jego słowo i jakakolwiek literatura o Nim to moja najbardziej ulubiona i preferowana literatura. Cokolwiek czytam, cokolwiek poznaję, odkrywa mi Jego tajemnice, mówi mi o Nim. Jeżeli tak jest, to wydaje się, że odpowiedź na pytanie podstawowe, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, jest odpowiedzią satysfakcjonującą. Drogie Panie, więc ta lista pytań i spraw, które tutaj ośmieliłem się zaproponować, niech nam pomoże szukać odpowiedzi w sobie samych na to podstawowe, mówiąc językiem Jana Pawła II, pytanie. Pytanie, które stale powraca jak bumerang. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus jako mój Król? Król mojego serca. Niech to zarazem pomoże wpisać się bardziej w duszpasterskie zadanie Kościoła w Polsce, który na ten rok każe nam podjąć temat wierzę w Syna Bożego.